Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do tłumów: z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest do przesiadujących na rynku dzieci, które głośno przemawiają swoim rówieśnikom: przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście. Biadaliśmy, a wy nie zawodziliście. Przyszedł bowiem Jan, nie jadł ani nie pił, a oni mówią: zły duch go opętał. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a oni mówią: oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
No właśnie. Dlaczego zarzucano Jezusowi, że jest przyjacielem celników i grzeszników? Czy to dobrze, czy źle, że tak o nim mówiono? No właśnie, nie potrafiono mu wybaczyć jednego, że jeżeli przychodził do niego ktoś, kto obiektywnie popełniał jakieś zło, na przykład był celnikiem, czyli złodziejem, albo że był grzesznikiem, nie wiem, na przykład kobieta, która była kobietą cudzołożną, prostytutką, to on ich nigdy nie potępił. Jeżeli tylko żałowali za swoje grzechy, to przywracał ich do ich własnej godności, dawał im szansę na nowe życie. Ale z kolei ci, którzy uważali siebie za sprawiedliwych i którzy pewnie obiektywnie jakieś dobro w swoim życiu czynili, byli przez Pana Jezusa często piętnowani. Właśnie ze względu na to, że widzą tylko i wyłącznie zło, które dzieje się wokół nich, a nie potrafią wprawdzie ocenić swojego własnego życia. I to jest taki szerszy problem, o którym dzisiaj chciałbym powiedzieć trochę więcej. Mianowicie dotyczą takiej sprawy, że poniekąd wczoraj już to zasygnalizowałem. Nasze nawrócenie albo stoi w miejscu, albo w ogóle nie chcemy go podjąć. I dzisiaj omawiam ten drugi przypadek. Czemu nie chcemy podjąć nawrócenia? Bo często uważamy, że nie musimy się nawracać, że nie mam grzechów. I sytuacja, w której człowiek będzie sobie wmawiał, nie ma grzechów, jest jedną z najbardziej tragicznych sytuacji, w jakiej może się znaleźć. Popatrzcie, nawet w dzisiejszym pierwszym czytaniu prorok Izajasz przekonuje nas, pisze: o gdybyś zważał na me przykazania, stałby się pokój twój jak rzeka, a sprawiedliwość twoja jak morskie fale. Popatrzcie, gdybyś zważał na me przykazania, czyli jeśli byś się ich trzymał, jeśli byś je miał przed oczami, jeśli byś się kierował nimi, to wtedy twój pokój byłby jak rzeka, sprawiedliwość jak morskie fale. Wtedy otrzymałbyś to, czego tak bardzo ci brakuje, czego brakuje tak wielu ludziom dzisiaj, takiego wewnętrznego poczucia pokoju, zjednoczenia z Bogiem. Co ciekawe, wielu ludzi, którzy twierdzą, że tych grzechów nie mają, nie mają jednocześnie tego pokoju, mają w sobie olbrzymi niepokój. I ten niepokój między innymi wyraża się na takie sposoby, że atakują ludzi, którzy myślą, postępują inaczej, są bardzo krytykanckimi w swojej naturze, zachowaniach, a równocześnie święcie przekonani o swojej sprawiedliwości. I tutaj musimy uważać, czy przypadkiem ten problem nas nie dotyczy. Pamiętam, jakiś czas temu zwróciła się do mnie z prośbą pewna młoda kobieta, która mówi mi, że ma pewne wątpliwości odnośnie swojego narzeczonego. Otóż obiektywnie wydaje się być człowiekiem niezwykle miłym, sympatycznym, kulturalnym. Mówiła wprost, że ma w sobie coś takiego, że potrafi oczarować wszystkich. Gdziekolwiek się nie znajdzie, to bardzo szybko ich owija wokół swojego palca, mają o nim bardzo wysokie zdanie. I ona mówi, że obiektywnie wszyscy jej zazdroszczą takiego eleganckiego chłopaka. Ale ona mówi, to co mnie niepokoi, to jego przekonanie, że on nie ma żadnych wad. I on, kiedy go tam raz spytała, ponieważ na kursie przedmałżeńskim było takie ćwiczenie, mieli nawzajem wypisać swoje zalety i wady, no to ona oczywiście, pisząc o sobie samej, no to sporo napisała i po jednej stronie, i po drugiej stronie. On z kolei mnóstwo swoich zalet, ale wady ani jednej. No i ona go pyta, no ale wiesz, czemu ty tego w sobie nie widzisz, co może jest twoją słabością? Mówisz, że ja tego nie mam. Ale jak to jest, że nie ma żadnych wad? No taki mnie Pan Bóg stworzył. Dziękuj Bogu, że tak jestem. I on to zaniepokoiło. On to wcale nie rozśmieszyło. Stwierdziła, że on ma jakiś tam poważny problem i prosiła, żebym tam spróbował jej trochę ten problem omówić, jak może mu pomóc dostrzec to, co ona na przykład widzi, a czego on nie widzi i nie chce uznać. Podobna zresztą była sytuacja z pewnym chłopakiem, który był w relacji z dziewczyną i mówił, że no, dziewczyna jest pełna sprzeczności, bo z jednej strony jest dobra dla ludzi, szczególnie dla zwierząt, w ogóle bardzo kocha zwierzęta, jest wegetarianką, weganką i tak dalej, no, ale nie modli się i nie praktykuje. Ona nie twierdzi, że Boga nie ma, chociaż czasami twierdzi, że jest ateistką, ale innym razem mówi, że wierzy w jakąś tam siłę wyższą. I obiektywnie on powiedział, że dla mnie sprzecznością jest to, że ona tak bardzo kocha zwierzęta, kocha ludzi, ale z drugiej strony potrafiła tak całkowicie rozminąć się z Panem Bogiem i nie zauważyć, że jeżeli nawet uznaje, że gdzieś tam ten Bóg jest, to że ona ignorując jego istnienie bardzo go rani. I on nie potrafił tego zrozumieć. A więc jak ocenić postępowanie takich ludzi? I czy da się z takimi ludźmi trwać w harmonijnej relacji? I co więcej, czy przypadkiem tego rodzaju zachowania nas samych nie dotyczą? Czyli właśnie sytuacja, w której nie widzimy jakiegoś grzechu, albo w ogóle nie widzimy w sobie grzechu. Na samym początku trzeba to powiedzieć sobie wprost, że gdy ktoś żyje w grzechu, to obiektywnie czyni zło, że grzech to nie jest jakaś fikcja. Dzisiaj w ogóle jest jakieś niezrozumienie tego terminu, tego pojęcia. A tymczasem, jak to mówią jedni, grzech to jest zło, inni mówią, że grzech to jest samoszkodzenie, a więc też jest to jakaś forma zła. A więc jest to coś, co nie powinno mieć miejsca w naszym życiu, ale jeżeli jest, trzeba to umieć dostrzec, trzeba umieć to nazwać i trzeba umieć z tym walczyć dla naszego dobra. Co w sytuacji, jeżeli znamy kogoś, kto nie przyjmuje tego do wiadomości, nie przyjmuje prawdy o swoim grzechu? Nie uwierzycie, ile takich ludzi dzisiaj jest. Ilu takich ludzi jest i chodzą do kościołów, nazywają siebie superkatolikami. Jeżeli już przyjdą do spowiedzi, ich spowiadanie to jest prawdziwy krzyż, bo oni przekonują księdza przez całą spowiedź, że nie mają grzechu, że właściwie to przyszli no, tylko dlatego, bo ktoś im tam kazał, czy coś dla świętego spokoju, z poczucia jakiegoś obowiązku. Ale od samego początku mówią, nie mają żadnych grzechów i wymieniają wszelkie dobro, jakie jest obecne w ich życiu. I to jest najgorsza sytuacja, w jakiej może człowiek się znaleźć. Nie umieć dostrzec grzechu, zła, które pojawia się w naszym życiu. I zawsze trzeba zadać sobie pytanie, dlaczego do takiej sytuacji doszło i w jaki sposób? Co wydarzyło się w życiu takiego człowieka, że wyparł prawdę o tym, że jest grzesznikiem? Bo każdy z nas jest grzesznikiem, każdy z nas ma swoje słabości. Popełnia różnego rodzaju zło i to niemalże codziennie. Co dzieje się w głowie człowieka, który nie chce tej prawdy uznać? A jeżeli nawet twierdzi, że obiektywnie czasami nie wszystko jest okej w jego życiu, to zawsze znajdzie jakieś usprawiedliwienie dla tych swoich właśnie złych postępowań. Czasami uważa, że wręcz to było słuszne. W normalnej sytuacji, kiedy człowiek ma zdrowe sumienie i zdrową relację z Bogiem, to jeżeli popełni jakiś zły czyn, to on po prostu czuje się z tym źle. On ma poczucie winy i widzi konsekwencje tego grzechu, tego zła już tutaj, w wymiarze doczesnym, żyjąc na przykład między ludźmi, w relacjach ze swoimi bliskimi, ale też widzi to zło w relacjach z Bogiem, w tej przestrzeni duchowej. Widzi, że jego przyjaźń z Bogiem została naruszona, ta więź, że on się od Boga oddala i jeszcze na inne sposoby to oddziaływuje. To tak się dzieje właśnie w tej normalnej sytuacji, kiedy człowiek ma zdrowe sumienie i normalną relację z Bogiem. On się nie zgadza na to, że ten grzech jest i stara się jak najszybciej ten problem rozwiązać i to jest konkretnie przez spowiedź świętą. A w nienormalnej sytuacji człowiek tego nie widzi i cały czas twierdzi, że czuje się dobrze. i nie rozumie, że komuś może się nie podobać jego życie. Reaguje agresją na każdą próbę zwrócenia mu uwagi. Powiesz mu, słuchaj, to, w czym teraz żyjesz, to jest grzech. Nie wolno ci tak żyć. I zaraz wielka furia. Jak ty możesz mówić, że ja żyję w grzechu? Jestem dobrym człowiekiem. I kiedy zwracasz mu konsekwentnie taką uwagę, bo na przykład jesteś jego bratem, siostrą, matką, ojcem, czy chłopakiem, dziewczyną, no to on po prostu w pewnym momencie zacznie ciebie unikać. I twierdzi, że jakiś fanatyk religijny, nie ma co się w ogóle z nim zadawać. Ten człowiek mówi, mi sumienie nic nie wyrzuca, ja się czuję dobrze. Ja czuję się po prostu dobrze. I popatrzcie, ktoś odrzucił jakąś obiektywną normę postępowania, która została zawarta w Bożych przykazaniach, które na przykład mówią, szóste, nie cudzołóż, nie wolno ci mieszkać z kimś bez ślubu, czy z jakimś rozwodnikiem, czy nie. Nie wolno ci tego robić. Bóg tak mówi. A ten człowiek mówi, ale przecież ja się czuję dobrze, żyjąc w taki sposób, żyjąc sobie z dziewczyną, z chłopakiem bez ślubu. Ja się czuję dobrze. Moje własne samopoczucie jest ostateczną wyrocznią tego, co jest dobre, a co złe. Widzicie, jakie pomieszanie? Ale tak właśnie niestety wielu ludzi czyni. Odrzuca Boga, odrzuca Jego przykazania, odrzuca jakieś normy postępowania zawarte w nauce Jezusa Chrystusa, a siebie samego czyni własnym sędzią. Konkretnie tym sędzią uznaje swoje samopoczucie. Albo czuje się dobrze, albo czuje się niedobrze. Nie Bóg, ale ja, moje uczucia. Taki stan nazywa się, no to tak eufemistycznie oczywiście, wolnością od poczucia grzechu. I niestety w nurtach tak zwanego katolicyzmu otwartego, reprezentowanego między innymi przez Tygodnik Powszechny, Więź, Znak i tak dalej, to środowisko właśnie tych otwartych katolików, jest to coś bardzo dobrego. Wolność od poczucia grzechu, że według nich ludzie, którzy żyją w tym poczuciu swojej własnej grzeszności, oni czynią sobie wielką krzywdę. I że to jest właśnie jakiś problem, który zaistniał w Kościele, który trwa od wielu dziesięcioleci, wieków i oni tego nie chcą. Oni właśnie chcą, żeby powstało jakieś nowe pokolenie katolików, którzy będą wypierali swój własny grzech, którzy będą żyli właśnie w takim poczuciu, że w ogóle nie mają żadnego grzechu, w ogóle nie będą uznawali prawdy o jakimkolwiek grzechu w swoim życiu. I to jest potworna pułapka złego ducha. Właśnie tego rodzaju myślenie, cały taki nurt, który się za tym kryje. Jakiś konkret chciałbym wam teraz podać. Już poniekąd ten przykład został tutaj podany, ale jeszcze raz go powtórzę. Jeżeli już taka osoba zdecyduje się na spowiedź świętą, to będzie udowadniała swoją bezgrzeszność. I cały czas będzie podkreślała, nie czuję, abym czynił zło. I jeżeli jakiś kapłan czy ktokolwiek inny będzie im usiłował przedstawić prawdę o ich życiu duchowym, o tym, że jednak to zło jest obiektywnie, bo Bóg je określa, nie my sami, to wtedy oni będą atakowali, czy to spowiednika, czy kogokolwiek innego, że co ty w ogóle robisz, wpędzasz mnie w jakieś poczucie winy, które ja w ogóle nie czuję, że teraz panę w jakieś kompleksy, to wy jesteście nienormalni, bo wszędzie widzicie grzech, wszędzie widzicie szatana. To jest właśnie bardzo typowa postawa tego rodzaju ludzi. I co jeszcze jest takim bardzo ciekawym zjawiskiem w przypadku tych ludzi? Otóż wydaje im się, że oni są mili dla wszystkich, że są dobrymi ludźmi. W rzeczywistości są nieznośni. W rzeczywistości są paskudni. Potrafią ranić wielu. Ale oni cały czas będą przeświadczeni, jacy to oni są dobrzy i mili. Mają całkowicie zaburzony obraz samych siebie, osób, z którymi są w relacjach i w ogóle też, myślę, świata. Taki konkretny przykład też z pewnego zakładu pracy. Otóż zaproponowano pracownikom wypełnienie ankiety. Jak ciebie widzą twoi współpracownicy? Jak ty widzisz siebie samego? W skali 1 do 6. I oceniane były zachowanie, kultura osobista, życzliwość, empatia, współczucie, chęć niesienia pomocy czy bezinteresowność. I najpierw trzeba było wypełnić ankietę względem samego siebie. Jak siebie oceniasz? I osoby, które wypierają zło, prawdę o sobie, osoby o zaburzonym sumieniu, jak myślicie, jak siebie oceniają? Jasne, bardzo wysoko, ponadstandardowo wysoko. A potem każdy musiał dokonać oceny innych ludzi, czyli jak ty oceniasz innych. I oczywiście te same osoby innych oceniają bardzo nisko i bardzo rzadko dadzą komuś więcej niż 2. I jednocześnie są przekonani, że gdy inni ich oceniają, to że dają im też najwyższe noty. Czyli proszę zobaczyć, 3 ścieżki jakiegoś wielkiego kłamstwa. I kiedy takim osobom pokaże się, słuchaj, ty myślisz, że ciebie oceniają ludzie bardzo wysoko, ty ich równocześnie oceniłeś bardzo nisko, no to popatrz, jak ciebie oceniają. I inni taką osobę oczywiście oceniają bardzo nisko, zgodnie z prawdą, że taka osoba, jak już powiedziałem, bywa najczęściej bardzo niemiła, nieznośna, nieżyczliwa, a równocześnie jest bardzo przekonana, że jest naj. I kiedy ona zostanie skonfrontowana z taką prawdą, z tymi ocenami innych ludzi, to nie chce tego przyjąć do wiadomości. Nie chce przyjąć do wiadomości, jaka jest prawda o niej samej. I to jest jakiś bardzo poważny problem i psychiczny, i duchowy, że taka osoba, to nie, że ona wpadnie w furię i od razu, ona się wyśmieje i tak dalej, to i tak jest nieprawda i tak dalej. Kojarzy się wam od razu, myślę, taka bajka o tym królu, prawda, który był bez szat, prawda, król bez szat. I w końcu jakieś dziecko krzyknęło, król jest nagi. I tu potrzeba właśnie kogoś, kto w końcu będzie potrafił dotrzeć do serca takiego człowieka, by powiedzieć mu prawdę. Słuchaj, ty nie jesteś taki miły, dobry, perfekcyjny. Król jest nagi, ty jesteś nagi. Tym kimś jest tylko i wyłącznie Chrystus, jeśli się go naprawdę szczerze zaprosi do swojego życia, serca. A jeżeli człowiek będzie trwał w tych błędnych mniemaniach o sobie samym i będzie wciąż wyobrażał sobie te szaty, które sobie ubiera, jakie to ma godności i tak dalej, to doprowadzi do rozmaitych zaburzeń, przede wszystkim w relacjach z Bogiem, ale także w relacjach ludzkich i uczyni życie z takim człowiekiem po prostu niemożliwym. To wszystko trzeba brać pod uwagę, jeśli już wiemy, że taki człowiek pojawił się na naszej drodze życia. To, co dzisiaj szczególnie jest wypierane, to, z czym dzisiaj wielu ludzi ma problem, żeby uznać to za zło i usiłuje przedstawiać jako dobro, to oczywiście to klasyka gatunku, wszelkiego rodzaju grzechy związane z 6 przykazaniem, ale nie tylko, ale akurat to są najczęściej pojawiające się przykłady, więc pary mieszkające ze sobą bez ślubu, rozwodnicy żyjący w kolejnych związkach, ale także osoby, które rezygnują z praktyk religijnych, z obowiązków religijnych, nie chodzą regularnie na msze święte, nie spowiadają się. One mówią, że nie czują takiej potrzeby. Nie czują potrzeby co niedzielę chodzić na msze święte, żeby w ogóle modlić się w kościele. I one się będą dobrze czuły gdziekolwiek inaczej. One właśnie, jeszcze raz podkreślam, swoją ostateczną wyrocznią ustanawiają własne uczucia. I tak się właśnie dzieje, kiedy człowiek porzuca odpowiedzialność moralną za swój własny grzech. I to jest porzucenie odpowiedzialności moralnej względem przede wszystkim innych ludzi, społeczności, kościoła. Zawsze mówimy tym ludziom, słuchaj, jaki ty dajesz przykład, czy to swoim dzieciom, czy innym ludziom. Jakim ty jesteś katolikiem, skoro ty nazywasz siebie katolikiem, a żyjesz nie po katolicku, nie zgodnie z Bożymi przykazaniami. To jaka jest ta twoja odpowiedzialność za przykład, jaki dajesz, na przykład zły przykład swoim własnym dzieciom, czy komukolwiek innemu. Jak porzucisz właśnie taką odpowiedzialność moralną za ten zły przykład, no to wtedy jeszcze więcej zła w twoim życiu. Ale także mamy odpowiedzialność moralną względem Boga. Tak nie może być, że to ja sam będę się stawiał na miejscu Pana Boga. Tutaj musi być przyznanie się do grzechu, musi być pokuta i musi być nawrócenie. Jeśli nie, no to będzie coraz bardziej oddalanie się od Pana Boga i jeszcze więcej ciemności w życiu człowieka. Dzisiaj problemem jest to, że wielu ludzi naprawdę zaczyna w to wszystko wierzyć, że tak naprawdę nie powinniśmy myśleć o grzechu, o złu. To, co sprawia, że czujemy się dobrze. To jest wielki sukces przeciwników Kościoła, że udało się wmówić wielu osobom, które uważają siebie za wierzące, za katolików, że można tak żyć i równocześnie twierdzić, że jestem w Kościele, że jestem katolikiem. że dało się tak łatwo uzasadnić w ludziach to, że po prostu wyparli ideę grzechu. To jest wielki sukces przeciwników Kościoła. Jak oni sterują naszym myśleniem? Nie myśl o grzechu, zwracaj bardziej uwagę na dobro, które czynisz. Takie małe przekierowanie naszej uwagi. Nie myśl o grzechu, patrz na dobro, jakie czynisz. Popatrz, dbasz o planetę, segregujesz śmieci, dbasz o swoje zdrowie, zachowujesz jakąś dietę, jesteś wegetarianinem czy weganinem, przekazujesz regularnie pieniądze na przykład na jakąś tam wielką orkiestrę czy na jakiś big concert inny. Popatrz, ile dzieł charytatywnych popierasz, jakim jesteś dobrym człowiekiem. Ale nie patrz na zło, nie patrz na grzech. Tego nie ma, nie ma. Skup się na tym dobru. Tak, trzeba skupiać się na dobru, które czynimy. To jest bardzo ważne. Ale nie można tracić też z oczu zła, które niestety popełniamy. Nigdy tego nie można zaniedbywać. Na to też muszą być skierowane nasze oczy. I jak już powiedziałem wcześniej, osoby, które same wypierają swój własny grzech, są niezwykle gorliwe w punktowaniu zła obecnego w życiu innych ludzi. Potrafią bardzo szybko i łatwo dostrzec upadki innych. To jest dokładnie to też, co wynikało z tej ankiety przeprowadzonej w jednej z prac. Siebie ocenili niezwykle wysoko, są przekonani, że inni oceniają ich wysoko, a jak oni oceniają innych? Oczywiście bardzo, bardzo surowo, nisko. A już na pewno nisko oceniają tych, którzy żyją inaczej niż oni sami. Kiedy człowiek odrzuca osobistą winę, to sam staje się takim łowcą skandali, plotkarzem, krytykantem, donosicielem. W taki sposób projektuje swoje realne winy, choć oczywiście ich nie uznaje, na innych. I popatrzcie, to są właśnie ci, którzy mają taką wybitną skłonność na przykład do doszukiwania się grzechów ludzi Kościoła. Czy na przykład katolików. Sami nie widzą swojego zła, swoich grzechów, ale będą je do potęgi podnosić i dostrzegać u tych, którzy starają się żyć według jakichś tam kodeksów. To jest niestety szukanie win u innych wprost proporcjonalne do stopnia wypierania swoich własnych upadków. Takie postępowanie taka osoba uważa za dobre i wciąż będzie uważała siebie za człowieka nieskazitelnego, dobrego, miłego. Będzie uważała, że jest mimo wszystko człowiekiem dobrym i lubianym, że popełnia dobro. Nawet będąc właśnie takim krytykantem wszystkich dookoła. Tutaj też trzeba bardzo uważnie spojrzeć na samego siebie. Każdy z nas to musi zrobić, ilekroć podejmujemy krytykę innych ludzi. Skąd ona się bierze? Dlaczego z taką łatwością nam przychodzi? Szczególnie na to musimy zwrócić uwagę, kiedy nasza krytyka, ostrze naszej krytyki sięga właśnie spraw Kościoła, pasterzy. Dzisiaj to jest taka moda na krytykowanie Kościoła. W zakładach pracy, na uczelniach, w telewizji, w internecie często robią to ludzie, którzy uważają siebie za niezwykle gorliwych katolików. Że nie chciałbym tam po nazwiskach mówić, ale jest taki jeden bardzo znany krytyk Kościoła w Polsce, oczywiście uważający siebie za wzorowego katolika, który no natychmiast wyłapuje wszystkie grzechy kapłanów, biskupów, samego papieża, a sam na polu swojego życia osobistego, rodzinnego, małżeńskiego ma wiele, wiele na sumieniu, wiele zaniedbań. No, o tym oczywiście milczy, ale widzi bardzo łatwo i wyraźnie wszystkie upadki innych ludzi. Więc uwaga, czy my przypadkiem nie jesteśmy tak, jak mówi Pismo Święte, że widzimy drzazgę wokół brata, a nie widzimy belki w oczu bliźniego. Ale jeszcze raz podkreślę to, co powiedziałem kilka minut temu, że krytykami moralności osób identyfikujących się z Kościołem są często ci, którzy sami nie mają nic wspólnego z Kościołem, którzy w ogóle też nie mają żadnego obiektywnego kodeksu moralnego. I można powiedzieć nawet, że ta sytuacja daje im przewagę, ponieważ ich nigdy nie będzie można posądzić, że są niewierni jakimś zasadom, bo ich po prostu nie mają. Nigdy mi nie powie, jesteś zakłamany, czy co innego nauczasz, a inaczej żyjesz. No jak to zarzucić komuś, kto nie uznaje żadnych zasad, sam sobie je tworzy. Ale właśnie te osoby będą krytykować tych, którzy chcą żyć według jakichś zasad. O, popatrz, ty tak nauczasz, a żyjesz zupełnie inaczej. No, no tak jest, no bo jestem tylko człowiekiem, ale przynajmniej mam jakieś zasady i staram się ich trzymać. A ty nie masz żadnych zasad. Ty nie masz żadnych zasad. Dzisiaj masz taki, jutro masz inne. I co to jest za życie? Co to jest za życie? Tak łatwo dzisiaj krzyczeć na Kościół, na pasterzy. Nauczacie o złu, a sami zło popełniacie. Bo jesteśmy tylko ludźmi. No. Co odpowiedzieć takim ludziom? No jak możesz mnie piętnować, człowieku? Jak możesz piętnować coś, czego sam nie uznajesz? Piętnujesz zło, a sam nie uznajesz zła w swoim życiu. To jest właśnie ta podwójna moralność krytyków idei grzechu. Piętnowanie na przykład nadużyć seksualnych w Kościele, a równocześnie te same osoby od wielu lat promują edukację seksualną dzieci, choćby nawet w wieku przedszkolnym. Często też są zwolennikami zniesienia kar za współżycie z nieletnimi. To jest przykład Partii Zielonych w Niemczech, ale nie tylko, wielu innych centrolewicowych partii w Unii Europejskiej. Tu z jednej strony ostrze krytyki na Kościół, Kościół to banda pedofili, a z drugiej strony ci ludzie robią wszystko, żeby ci prawdziwi pedofile mogli swobodnie sobie realizować, w cudzysłowie, swoje potrzeby seksualne w Europie, żeby nie byli za to karani. Podwójna moralność, podwójne standardy. I przyjęcie takiej filozofii, która odrzuca osobistą winę lub grzech, jest bardzo niebezpieczne. Bo to jest postawa człowieka, który odrzuca prawdę o swojej chorobie. Nie uznając choroby, nie uznając tego, że jesteś chory, skazujesz się na to, że ta choroba będzie coraz bardziej wyniszczała twój organizm, zainfekuje każdą twoją komórkę, że doprowadzi wcześniej czy później do twojej śmierci. Nie uznając choroby, nie podejmujesz też leczenia. Proste. Wypierając się grzechu, ludzie czynią niemożliwym swoje nawrócenie czy uzdrowienie. Grzech, powiedziałem to na samym początku, to największa tragedia, jaka może się przytrafić człowiekowi. I nie mówię to samo od siebie. To jest istota orędzia Jezusa Chrystusa. To jest istota Ewangelii. To w jaki sposób zginął Jezus Chrystus, co poprzedzało Jego śmierć, to jest najkrótsza i najbardziej wyraźna wykładnia, czym jest grzech w życiu człowieka, do czego doprowadza zło i grzech. To jest cała prawda o grzechu. I tego nie można wyprzeć, jeżeli tylko nasze oczy są zwrócone na krzyż i jeżeli rozumiemy ten znak. Jeżeli człowiek tę prawdę wypiera, to wtedy powiększa swoją tragedię i zarazem tragedię całego świata. Wypieranie się grzechu to też realny grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Jak mówi Ewangelia, to jest jedyny grzech, który nigdy nie będzie człowiekowi wybaczony. Dlaczego? Bo jeżeli człowiek nie chce uznać swojego grzechu, to też nie ma mu czego wybaczyć. On nie będzie prosił o to wybaczenie. I człowiek umiera, potępiając samego siebie. I to także jest tragedia świata, wielu społeczności. Kiedy akceptujemy zło, negujemy jego obecność w naszym życiu, uznajemy za niepotrzebne i zbędne wszelkie kodeksy moralne. I poniekąd właśnie z tym mamy dzisiaj do czynienia. I w pewnym momencie brakuje ludzi, którzy by potrafili obiektywnie nazwać zło po imieniu. Bo wszyscy uważają, że ja sam mam o tym decydować. Wszyscy jesteśmy mili, wszyscy jesteśmy dobrzy. Nikt nie potrafi pokazać, czy ktoś postępuje źle. Nieważne. Dla dobrego samopoczucia milczmy. Wyobraźmy sobie właśnie taką sytuację, że jest chór, jakiś chórzysta fałszuje, nikt go nie koryguje. Niech go nie kruje, a niech sobie tam fałszuje. No nie będziemy mu psuć samopoczucie. No to fałszuje później drugi chórzysta. Później fałszuje trzeci, czwarty, piąty. I co się dzieje? Chór staje się swoją własną karykaturą. Ale nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby zwrócić komukolwiek uwagę na to. Słuchaj, ty fałszujesz. Nie, ma być miło, ma być przyjemnie. Nie da się ich słuchać po prostu, ale ma być miło i przyjemnie. To są szopki, takie sytuacje, to są szopki. Niestety my w takich szopkach trwamy, niejednokrotnie w kościele, w parafiach, we wspólnotach. Nie ma odwagi, by powiedzieć, że ktoś postępuje źle, że masz się nawrócić, masz zmienić swoje życie. Nie, chodź do nas, tak, tak, przyjdź, wszystko w porządku. To jest jedna wielka szopka. I niestety też karykaturą domu i wychowania stają się szkoły, w których nikt nie wychowuje, nie ma odwagi powiedzieć jakiemuś dziecku, młodemu człowiekowi, słuchaj, nie wolno ci tak postępować, to jest złe. Na wszystko można przynieść zaświadczenie, które usprawiedliwia zło, które dokonuje w swoim życiu, które upoważnia mnie wręcz do tego, że to zło się dokonuje. Taka moda na dziś, to zaczyna się właśnie od tych niewinnych karteczek, niewinnych też w cudzysłowie, które usprawiedliwiają jakieś moje słabości, typu dysleksja, dysgrafia. Co ciekawe, wielu nauczycieli się z tym nie zgadza, szczególnie to są nauczyciele starej daty. Mówią, że to jest błąd, że to taką pozycję zdobyło w edukacji, właśnie to samo usprawiedliwianie dziecka z tych jego słabości, że kiedyś, no to cóż, no trzeba było ćwiczyć, aż się nauczyłeś pisać poprawnie i tak dalej. A dzisiaj wystarczy jakaś kartka i koniec. Koniec, nikt cię z tego powodu nie będzie rozliczał i nawet ten młody człowiek nie będzie wiele robił, żeby cokolwiek z tym zrobić. Przyjdzie później, przeszedł miło, bez cierpienia szkołę, tylko przyjdzie później zakład pracy. I potem jesteś przyjęty do tej pracy, raz, drugi coś napisałeś, pracodawca patrzy, co to w ogóle jest, ty nie umiesz pisać, zwalniam ciebie. Jak mnie pan może zwolnić? Przecież ja miałem zaświadczenia w szkole, ja piątki dostawałem z tego. Ale ty przecież nie umiesz pisać, proste, tu się nie nadajesz do tej pracy. Idź, szukaj sobie pracy gdzieś indziej. Twarde zderzenie z rzeczywistością, tyle były warte te wszystkie zaświadczenia. No właśnie. Ale już często jest za późno na to, żeby pewne sprawy poprawić. Więc dzisiaj doszło do takich właśnie szopek, że szkoły nie mogą prowadzić swoich zadań statutowych, czy nauczać, czy wychowywać, bo nie wolno wyprowadzać z komfortu dobrego samopoczucia dziecka albo ich rodziców. A już sytuacja, kiedy dziecko wraca do domu z płaczem i kiedy płacz tego dziecka z powodu szkoły rodzi furię rodziców, to co dopiero się wtedy dzieje w takiej szkole? Strach dyrektora, wychowawcy, nauczyciela, kajanie się, bicie w piersi. Panie drogi, no przepraszamy, że coś takiego się wydarzyło, że dziecko wróciło z płaczem. To się więcej nie powtórzy. To błąd jakiejś nauczycielki, że postawiła dwójkę, jedynkę czy coś, że zwróciłam uwagę. No nigdy się to więcej nie zdarzy. Zwolnimy tego nauczyciela. On wyprowadza dzieci z dobrego samopoczucia. Teatrzyk, kabaret, karykatura, triumf chorej lewackiej ideologii nad rozsądkiem i rozumem. W takim świecie dzisiaj żyjemy. Ale też niestety, Kościół też powinien uderzyć się w piersi, bo często staje się swoją własną karykaturą, kiedy rezygnuje ze swoich zadań i obowiązków, jakim jest głoszenie Ewangelii, głoszenie prawdy o grzechu, o potrzebie nawrócenia. Jaki jest dzisiaj Kościół? Ja mam wrażenie, że tylko bijemy się w piersi, przepraszamy za grzechy swoje i nie swoje i wciąż mamy sprawiać wrażenie miłej instytucji. Mamy angażować się w wolontariaty, w ochronę przyrody i tak dalej, byleby tylko nie mówili o nas źle. Dosłownie takie kiedyś usłyszałem zdanie od kogoś bardzo wysoko postawionego w Kościele. Macie postępować tak, żeby nie mówili o was źle. Co to znaczy nie mówili o was źle? No. Jak ja zwrócę komuś uwagę, że żyję w grzechu, no to mówi o mnie źle, a ten ksiądz tak klecha podłany. No i piszą do nosy i tak dalej. No. Czy to ma być nasze zadanie? Czy o Panu Jezusie nie mówili źle? No pewnie, że mówili źle o Panu Jezusie. Wielu mówiło źle o Panu Jezusie. W końcu nawet spowodowali Jego śmierć. My w Kościele dzisiaj zapominamy, że jedyne, co mamy do zaoferowania i co może nas ocalić, co może ocalić istnienie Kościoła, tożsamość Kościoła katolickiego, to nie miła instytucja zaangażowana w ochronę przyrody i zwierząt, ale to jest Chrystus, Ewangelia i sakramenty. Ale niestety zawsze znajdą się jacyś, w cudzysłowie, mili panowie w habitach czy pod koloratkami, którzy będą twierdzić, że taki Kościół to jest przeżytek, że dzisiaj Kościół to nie Bóg, ale człowiek. A człowiekowi nie wolno psuć samopoczucia. Człowiek ma się dobrze czuć, tak jak głosi reklama jednej parafii. U nas każdy będzie czuł się dobrze. U nas każdy będzie czuł się dobrze. Już specjalnie nie powiem miasta w Polsce. Miasta, gdzie to jest, bo mi później zarzucają, że mam fobię na punkcie jakiegoś tam jednego czy drugiego miasta, że tam ciągle krytykuję. No to nie powiem z jakiego miasta, ale tak jest. U nas można się dobrze czuć. Zapraszamy. Świetnie. Będziemy się dobrze czuć. Taka droga to droga donikąd. Droga do powiększania nieszczęścia Kościoła, ale w ogóle też ludzi. Tylko Chrystus jako jedyny może nas uzdrowić, ale tylko wtedy, kiedy uznamy swój grzech, kiedy podejmiemy drogę nawrócenia. Odrzucając go, sami zgadzamy się na potęgowanie własnego cierpienia. Człowiek oczywiście może odrzucić prawdę o tym, że grzesz i może terroryzować otoczenie do takiego stopnia, że nikt mu nie wypomni, że czyni zło. Ale słuchajcie, i tak będzie odczuwał skutki własnego grzechu, bo tak po prostu działa grzech. Nie chcąc jednak uznać tej prawdy, że zgrzeszył, a cierpi, co robi? Szuka ulgi. Najpierw przez samousprawiedliwianie siebie, swojego postępowania, albo przez wyżywanie się na innych ludziach. Prosta sprawa, mająca swoje początki już w historii człowieka. To jest dokładnie, mówi się, syndrom Kaina. Króciutki fragment z Księgi Rodzaju. Abel był pasterzem trzód, Kain uprawiał rolę. Gdy po niejakim czasie Kain składał dla Pana w ofierze płody roli, Abel składał również pierwociny ze swojej trzody i z ich tłuszczu. Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę, na Kaina zaś i na jego ofiarę nie chciał patrzeć. Smuciło to Kaina bardzo i chodził z ponurą twarzą. Pan zapytał Kaina: dlaczego jesteś smutny? Dlaczego twarz twoja jest ponura? Przecież gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną. Jeśli zaś nie będziesz dobrze postępował, grzech leży u wrót i czyha na ciebie, a przecież ty masz nad nim panować. Rzekł Kain do Abla, brata swego: chodźmy na pole. A gdy byli na polu, Kain rzucił się na swego brata Abla i zabił go. Składali ofiarę. Prawdopodobnie Kain składał ją nieszczerze i dlatego też popadł w grzech. To go smuciło. Pan zwraca mu uwagę na to, zwraca uwagę na jego grzech. Możemy powiedzieć, takie dał mu delikatne OPR, a ponieważ on tego nie chciał przyjąć do wiadomości, co zrobił? Napotkał swojego braciszka i zabił go, wyżył się na nim. To jest właśnie ten syndrom Kaina. Nie uznajemy swojego grzechu, to co robimy? Wyżywamy się na innych. Na różne sposoby można zabić dzisiaj człowieka. Tak właśnie jest, bo trwanie w grzechu nie dość, że prowadzi do rozpaczy, ale właśnie w pewnym momencie ta rozpacz rodzi agresję, którą bardzo łatwo przekierujemy w stronę innych ludzi. I potrafimy z tego powodu, że nie radzimy sobie ze skutkami własnych grzechów, zabijać ludzi na różne sposoby, widzieć w nich winnych naszego własnego nieszczęścia. I tak winny jest twój współmałżonek, twoja żona, twój mąż. Winna jest dziewczyna, winny jest chłopak. Winni są ludzie z pracy, ksiądz, kościół, biskupi. Winni tego zła, które ja popełniam. I niestety później dochodzi do takich bardzo konkretnych aktów przemocy. Wszystkich obwiniamy, wszystkich oskarżamy, i ludzi, i kraj, w którym żyjemy, że on jest winien mojego cierpienia. Jeżdżę trochę po świecie, bo mnie zapraszają na rekolekcje w różne zakątki świata. I to jest częsty problem właśnie Polaków, migrantów, którzy gdzieś tam weszli w jakieś zło, to oni wszędzie widzą zło, tylko nie w sobie. I właśnie, że ta Polska, z powodu tej podłej Polski, ja musiałem stamtąd uciekać, bo coś tam się wydarzyło i tak dalej, ja teraz muszę tutaj być nieszczęśliwy i tak dalej. No, tam był jakiś grzech, problem, i tylko po prostu wyprowadzając się z tej, w cudzysłowie, podłej Polski, przeniosłeś problem na inne miejsce, ale problemem nie była Polska, kraj, tylko po prostu to zło, w którym się wcześniej, z którym sobie nie poradziłeś. Obwiniamy i kraj, i systemy, w których żyjemy, systemy polityczne czy ekonomiczne. No owszem, no nie zawsze one sprzyjają naszemu wzrostowi, ale przecież dla człowieka wiary to nie ma znaczenia, gdzie mieszka, w jakim systemie ekonomicznym czy politycznym. Człowiek wiary, człowiek Boga potrafi, umie zakwitać w każdym miejscu, w którym się pojawi, i przynosić dobre owoce. Bo te dobre owoce rodzą się z Boga, z naszego zjednoczenia z Bogiem. Bóg ze skały potrafił wyprowadzić wodę. To gdziekolwiek, nawet na najbardziej nieurodzonej ziemi, będziemy, nasze życie może wydawać owoce, pod warunkiem, że będziemy zjednoczeni z Bogiem. Jeżeli tego zjednoczenia nie będzie, to nawet na najbardziej żyznej ziemi będziemy mówili, że to jest pustynia, że cierpimy. Skarżymy się na słabe zdrowie, że ono jest winne złu, w którym jesteśmy. Skarżymy się na środowisko, na przepracowanie. Podkreślamy nasze wycieńczenie, Często właśnie ci ludzie, nie radząc sobie z tymi grzechami, skutkami zła, którego nie uznają, będą wchodzić w niekończące się jakieś terapie, suplementy, medykamenty, ściągają je z całego świata, faszerują siebie nimi. No, z takimi ludźmi naprawdę nie sposób żyć. Miliony chorób w sobie widzą, a nie widzą, że choroba jest tylko jedna, jest w duszy, że to jest jakiś grzech. Tam nie będzie szukał powodu swojego cierpienia, ale będzie doszukiwał się wszędzie, wszędzie. Tacy ludzie są niezdolni do tego, żeby później pracować, niezdolni do funkcjonowania w rodzinie. Wszystko z jednego powodu, bo nie chcą przyznać się do tego, że popełnili grzech. Wynajdą mnóstwo pretekstów, by nie uznać swojego grzechu, a ten grzech i tak będzie ich ścigał, wszędzie będzie ich ścigał. I niestety ten grzech będzie rodził kolejny grzech i kolejny grzech. Każdy dzień to kolejny grzech, kolejne grzechy. To jest wciąż dorzucanie kolejnych kamieni do tego plecaka, który jest na twoich plecach już od wielu lat, dziesiątek lat i którego już dawno nie miałeś siły dźwigać, a ty wciąż dorzucasz kolejne kamyczki. Szatan dorzuca kolejne kamyczki, ty się na to zgadzasz. I wtedy już w tobie jest nie tylko frustracja, ale autentyczna rozpacz, gniew na wszystkich, na cały świat. Ten gniew w sposób szczególny będziesz kierował przeciwko Bogu, przeciwko Kościołowi, dlatego, bo w nich będziesz głównie upatrywał się przyczyny swojego nieszczęścia, bo właśnie Kościół będzie ci przypominał o głównej, prawdziwej przyczynie twojego nieszczęścia. Stąd właśnie taka fanatyczna nienawiść wielu ludzi do Kościoła. Nawet sięgająca do takich czynów jak apostazja, co jest duchowym samobójstwem, absolutnym największym złem, jakie człowiek może sobie uczynić. Duchowe samobójstwo. Bo był grzech, bo były grzech. No to nie tylko jest taki sposób wyżywania się na Kościele. Często to już są fizyczne ataki na kapłanów, na biskupów, uderzanie w ich dobre imię. No to co się dzieje teraz, jak uderzany jest imię Jana Pawła II, wielkiego, świętego, wybitnego człowieka. To są właśnie ci ludzie, którzy tak jego wściekle atakują w sposób, który w ogóle urąga rozumowi, prawdzie. Ale kto to sprawdza dzisiaj? Kto to dzisiaj sprawdza? To są też ataki na tych, którzy żyją jednak według moralności, według nauki Kościoła. Często to są najbliżsi ludzie i na nich kierowana jest wściekłość właśnie takich ludzi. Często niestety na małżonka, współmałżonka. Niewierny małżonek znęca się często fizycznie nad swoim wiernym małżonkiem. Posądza go o niestworzone rzeczy. Za tym kryje się jego wściekłość z tego powodu, że ta osoba właśnie potrafi żyć w sposób moralny, a ta za wszelką cenę będzie usprawiedliwiała zło, w którym jest. To na tej zasadzie, że jak ty nie chcesz dobrowolnie wejść w to zło, w którym my jesteśmy, to cię siłą zmusimy do tego, żebyś ty to zło czynił, tak jak my. To jest właśnie ten mechanizm. Pracodawca będzie gnębił swoich uczciwych pracowników, bo sam ma wiele na sumieniu, sam jest uwikłany w grzech. Pasterze potrafią gnoić swoich pracowników, współpracowników, którzy żyją, pracują uczciwie, czysto i moralnie. Gniew, nienawiść, okrucieństwo stają się dla takich ludzi normą postępowania, smutną codziennością. I niestety w taki sposób ci ludzie coraz bardziej upodabniają siebie i swoje życie do tej egzystencji, którą będą na wieczność prowadzić w piekle. Wśród synów buntów, rozpaczy, wśród demonów. Proszę zobaczyć, tak kończy się życie tych miłych ludzi. Ludzi, którym wydaje się, że nie mają sobie nic do zarzucenia, że wszyscy ich lubią i kochają. Tak kończy się ich życie. Kończy się, jeśli no nie dojdzie do jakiegoś wielkiego przełamania w ich życiu i do zaproszenia Jezusa Chrystusa. Jak powiedziałem na początku, Jezus nie potępiał tych, którzy dopuszczali się grzechów i za nie żałowali, na przykład Maria Magdalena czy celnik Mateusz, ale gromił tych, którzy uważali się za sprawiedliwych, miłych i dobrych. I podsumowując, na co uważać? Mam uważać na te sytuacje, kiedy zaczynamy usprawiedliwiać zło, które pojawia się w naszym życiu. To już jest przyjęta pokusa złego ducha. Od tego się właściwie wszystko zaczyna. Uważać na sytuację, kiedy nie idziesz do spowiedzi, kiedy z niej rezygnujesz. Każdy z nas powinien mieć ustalone spowiedź święta raz w miesiącu, a jak pojawi się grzech ciężki, natychmiast. I tak się tego trzeba trzymać. Żadnych wyłomów od tej zasady, żadnych. A już absolutnie trzeba uważać na takie sytuacje, kiedy pojawia się w tobie myślenie, przecież nie mam grzechów. Jak tak myślisz, idź do spowiedzi i powiedz, proszę księdza, mam problem. Wydaje mi się, że nie mam grzechu. Niech mi ksiądz pomoże, bo wiem, że to jest coś nie tak. Ksiądz wtedy pomoże. Trzeba uważać też na sytuację, kiedy zaczynasz krytykować innych, a sam nie masz sobie nic do zarzucenia. W ogóle nie powinniśmy innych osądzać i krytykować, ale już na pewno wtedy, kiedy uważamy, że my sobie nie mamy nic do zarzucenia. Uważać na sytuację, kiedy stajesz się krytykiem Kościoła i jego moralności. Kiedy stajesz się oskarżycielem wszystkiego i wszystkich. Obwiniasz ich za swoje niepowodzenia. Uważać na sytuację, kiedy przestajesz chodzić do Kościoła, bo uważasz, że nie spełnia twoich oczekiwań. A kiedy ktoś ciebie zapyta, no to jakie są twoje oczekiwania wobec tego Kościoła? No to nawet sam nie potrafisz ocenić w zasadzie, na czym polega ta misja Kościoła i w jaki sposób Kościół ma stawać się lepszy. No, wychodzi ta nieznajomość Kościoła. I w końcu też musimy wiedzieć, że człowiek prawego sumienia wie, że jest słaby i grzeszny. I zawsze, zawsze najpierw dąży do poprawy samego siebie. W sobie chce dostrzec własne nieuporządkowania, nie w innych, nie w kościele, nie w pasterze, nie we współmałżonku, w sobie. Zajmuje się bardziej sobą, swoimi grzechami i swoją relacją z Bogiem niż innymi. I w końcu też człowiek prawego sumienia rozprawia się ze swoimi błędami i słabościami nie u psychoterapeuty, ale na modlitwie. W otwarciu na Bożą łaskę i poprzez sakramenty. To jest właśnie ten sposób. Nie mówię, że psychoterapeuta nie pomoże. Czasami pomoże, oczywiście, że tak, ale wtedy, jeśli to będzie w towarzyszeniu modlitwy, w towarzyszeniu Bożej łaski i przez sakramenty, wtedy tak, to wyda dobre owoce. Właśnie niech te słowa, którymi się chciałem dzisiaj z wami podzielić, pomogą jakoś lepiej wejść w tą tajemnicę naszego nawracania się, które zawsze musi być szczere, prawdziwe i, jak mówiłem wczoraj, bardzo mocno otwarte na działanie Bożej łaski przez dary Ducha Świętego, o które codziennie powinniśmy się modlić. A teraz powstańmy.